Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam was w odcinku niespodziance, odcinku, którego nie zapowiadałem. Jest poranek 13 marca 2025 roku, 29 lat temu dokładnie, odszedł od nas Krzysztof Kieślowski. Dzisiejszy odcinek jest próbą uhonorowania jego pamięci. Za chwilkę usłyszycie nagranie mojej rozmowy z doktorem habilitowanym Mikołajem Jazdonem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, który od wielu już lat zajmuje się twórczością Krzysztofa Kieślowskiego i historią filmu dokumentalnego. Mikołaj Jazdon jest autorem książki Dokumenty Kieślowskiego, która pojawiła się w roku 2002, ale także wielu publikacji poświęconych historii polskiego filmu dokumentalnego. Filmoznawca, który już od wielu lat zajmuje się twórczością Krzysztofa Kieślowskiego, zwłaszcza w jej wymiarze dokumentalnym. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku. Serdecznie zachęcam was do odwiedzania i tego archiwum, i samego Sokołowska, a także festiwalu Omasza Kieślowski, który rozgrywa się tam każdego roku w sierpniu. Odcinek także powstał dzięki uprzejmości i pomocy ogromnej Laboratorium Eksperymentalnych Mediów imienia Stanisława Lema, które funkcjonuje na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ogromne podziękowania dla Dominika Cywińskiego i Kacpra Jasińskiego, którzy to nagranie zorganizowali, a także ogromne ukłony dla doktora Piotra Pławuszewskiego, bez którego pomocy to nagranie nie byłoby możliwe. Pamiętacie Piotra Pławuszewskiego z odcinka o Marcelu Łozińskim? W tamtym odcinku porozmawialiśmy o 5 majstersztykach kina krótkiego, o 5 filmach Marcela Łozińskiego i pomysł na dzisiejszy odcinek z Mikołajem Jazdonem jest dokładnie taki sam. Przejdziemy za chwilkę przez 5 tytułów, 5 krótkich form dokumentalnych Kieślowskiego i o każdej z nich porozmawiamy, a także będziemy odwoływać się do materiałów archiwalnych z Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku. Zapewniam was, ta rozmowa była dla mnie ogromną przyjemnością. Jestem pewien, że będzie taką przyjemnością też dla was, ponieważ wiedza i wrażliwość filmowa Mikołaja Jazdona są absolutnie wybitne. A zatem przed wami nasza niemal 2-godzinna rozmowa. Mam nadzieję, że pomoże wam ona uczcić pamięć Krzysztofa Kieślowskiego, którego nie ma z nami już prawie 30 lat. Jest już ze mną profesor Mikołaj Jazdon. Witaj, Mikołaju.
Witaj, Michale.
Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Od lat, nazwałbym to tak, jesteśmy w gronie przyjaciół Kieślowskiego. Spotykamy się wokół jego twórczości, między innymi w Archiwum Twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w Sokołowsku. Ten odcinek powstaje we współpracy z archiwum. Niejednokrotnie w swojej pracy badawczej sięgałeś do tych materiałów archiwalnych, do scenariuszy, do zapisków i pomyślałem sobie, że tak jak jakiś czas temu w tych samych murach spotkałem się z Piotrem Pławuszewskim i rozmawialiśmy o twórczości Marcela Łozińskiego, wybierając 5 przykładów reprezentatywnych, pomyślałem sobie, dlaczego nie przejść takiej samej drogi z tobą, najlepszym przewodnikiem po dokumentach Kieślowskiego. I dzisiaj 5 filmów dokumentalnych, 5 przykładów tej twórczości dokumentalnej. I bardzo cieszę się, że przyjąłeś to zaproszenie. Naszą podróż przez dokumenty Kieślowskiego zaczynamy od filmu Z miasta Łodzi. To jest film z roku 1969. Film dyplomowy Krzysztofa Kieślowskiego. Impresja o Łodzi robotniczej. Impresja o Łodzi, której już nie ma w takim kształcie, w jakim ją widzimy. I dodajmy, impresja raczej słoneczna niż krytyczna. Wydaje się, że to życie robotnicze w Łodzi ma swoje oczywiście wady i problemy, ale ogólnie rzecz biorąc film utrzymany jest w takiej właśnie tonacji radosnej, cierpliwej obserwacji. Używam słowa cierpliwej nie bez powodu. Jest to film, którego opiekunem artystycznym był profesor Kieślowskiego, Krzysztof Karabasz, o którym zresztą także napisałeś monografię. Powiedz mi proszę, jak ty patrzysz na Z miasta Łodzi,
Czy jest to pierwszy dojrzały film dokumentalny Kieślowskiego, czy jest to jeszcze dzieło młodzieńcze? Jak możemy na ten film spojrzeć?
Myślę, że już wcześniejsze filmy, które Kieślowski zrobił w Szkole Filmowej Dokumentalne, Urząd i zrealizowane dla telewizji Zdjęcie, pokazały, że jest bardzo utalentowanym reżyserem, przyszłym reżyserem filmów dokumentalnych. Z miasta Łodzi, jak powiedziałeś, jest jego filmem dyplomowym, zrealizowanym pod opieką Kazimierza Karabasza i wydaje mi się trochę inaczej też traktowanym przez producenta tego filmu, czyli Wytwórnię Filmów Dokumentalnych. Rozmawiając na przykład z Piotrem Kwiatkowskim, który był operatorem tego filmu, czytając właśnie ze wspomnianego archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego wersję scenariusza. Myślę, że ta słoneczność, o której mówisz, jest no, jakimś też wynikiem tej szczególnej sytuacji, że to jest film, który, przy którym już Kieślowski stykał się z pewnymi być może naciskami. Pytałem na przykład Piotra Kwiatkowskiego, dlaczego Janusz Kryszmański jest też tam operatorem filmowym. Jest trzecim obok Stanisława Niedbalskiego, który też zdjęcia do tego dokumentu realizował. No i pamiętam, że Piotr mówił, że to był taki no bardziej z partią związany operator i że do niego należała ta finałowa sekwencja panoramy miasta, którą oglądamy. I wydaje się, że to jest rzeczywiście takie złagodzenie wymowy tego filmu. Wcześniej, znacznie wcześniej w filmie oglądamy jakby takie dwa ciągi obrazów Łodzi. Łódź odchodzącą, stare budynki i nowe, budujące się wieżowce. W scenariuszu, który nosił tytuł Łodzianie, ta sekwencja dotycząca domów była o wiele bardziej krytyczna, ponieważ Kieślowski chciał pokazać ciasne, zagracone, biedne wnętrza zniszczone łódzkich domów i skontrastować to z tymi deklaracjami, które płyną wokół oficjalnymi, żeby pokazać, że to miasto właśnie nie jest tak całkiem słoneczne i radosne i pogodne. Być może to jeszcze przed zdjęciami uległo jakiejś zmianie, zresztą w stosunku do scenariusza rozmaite zmiany zaszły, ale to jest zrozumiałe, to jest scenariusz filmu dokumentalnego, nie fabularnego, więc taki scenariusz jest raczej pewnym zapisem idei i typu scen, które chciałoby się umieścić. Niemniej wydaje mi się, że ten film jest dla mnie bardzo ciekawy, bo ma coś ujmującego w sobie. Jest to też film na pewno ważny dla Kieślowskiego, nie tylko, że wchodził jakby w tą rzeczywistość produkcji Wytwórni Filmów Dokumentalnych, ale także dlatego, że robił film o Łodzi, w której spędził wiele czasu, mieście, które poznał. I to jest... Jako student, tak, tak. Jak pamiętasz, tam jest taki motyw pośród różnych sekwencji tego filmu, który mi się kojarzy właściwie, to z jednej strony masz rację, można go nazwać impresją, ale wydaje mi się, że on się gdzieś wpisuje w taką tradycję w odpowiednich proporcjach symfonii wielkomiejskich, czyli takich filmów o miastach, z których najważniejszym jest Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta Waltera Ruttmana. Ale to jest oczywiście inna, wcześniejsza epoka. Ale ta rytmizacja obrazów, która była u Ruttmana, muzyczna wręcz, tutaj przekłada się na muzyczność tego filmu, bo z miasta Łodzi słyszymy rozmaite zespoły, śpiewy, konkursy.
Zespół mandolinistów Ciukrzy, tak?
Tak. Myślę, że to właśnie, tam mamy taki spór, taką sprawę dotyczącą zespołu, który jest niesłychanie popularny, Edwarda Ciukrzy w Łodzi i faktu, że krążą pogłoski o jego likwidacji. I Kieślowski zarejestrował i pokazał takie pełne pasji, emocji, wypowiedzi ludzi w różnym wieku, głównie starszych, którzy mówią, że, no, że jeżeli chcecie zlikwidować Ciukrzę, to już lepiej nas zabijcie, bo to jest ta muzyka, to jest ta ta sztuka, z którą mamy kontakt przez radio i która jest niesłychanie, niesłychanie ważna. I tutaj pozwól, że zrobię taką dygresję, bo z miasta Łodzi to jest rok 1969, ale takim też, przyznam się, moim późnym odkryciem było, że Kieślowski zrobił króciutki film o zespole Edwarda Ciukrzy. On się nazywał Ciukrza i jego zespół i trwa 2 minuty 20 sekund i został włączony i powstał jako temat do 28 wydania Polskiej Kroniki Filmowej z 1968 roku. I tam nie mamy tego, nie pokazani są ci, którzy opowiadają się za Ciukrzą, tylko no, mamy taką informację podaną przez komentarz, natomiast jesteśmy na próbie zespołu mandolinistów. I jeśli już tutaj dwa razy padło nazwisko Kazimierza Karabasza, to oglądając tę miniaturę ma się wrażenie, że to jest takie ćwiczenie z muzykantów Karabasza. Są członkowie zespołu, jest dyrygent, którego wypowiedzi czasem bardzo ostre słychać i ruga swój zespół. Więc myślę, że Kieślowski, który no, niesłychanie wysoko cenił ten film i pamiętał o nim do końca życia i już jako uznany reżyser pokazywał go na różnych kursach, tutaj oddawał hołd swojemu mistrzowi. Ta miniatura jest też wzbogacona pewien taki rys historyczny, kilka fotografii, które pokazują, że zespół Ciukrzy od lat 20. działał w Łodzi, więc był taką żywą tradycją tego miejsca. I z tego materiału, który znalazł się w Polskiej Kronice Filmowej, zrealizowanego przez zdjęciami Stanisława Niedbalskiego, między innymi, mamy jedno ujęcie, kiedy Ciukrza podnosi batutę, które znalazło się właśnie z miasta Łodzi, więc to jest też taki ślad praktyki młodego Kieślowskiego, że on próbuje w tym czasie no, realizować w różnych miejscach filmy, bo i w telewizji wspomniane zdjęcie i tematy do Polskiej Kroniki Filmowej, bo jeszcze zrobił króciutki film z egzaminów wstępnych do Łódzkiej Szkoły Filmowej.
Do których sam kilkukrotnie podchodził, więc już robił to z pozycji kogoś, kto się dostał, że tak powiem.
Dokładnie, więc pewien rytuał pokazał w tym też zabawnym filmie. Natomiast tutaj mamy, tak myślę, próbę różnych obserwacji, różnych sytuacji, ale jakby trochę z ducha Karabasza jest ten film. Pokazać portret zbiorowy miasta poprzez obserwacje takie nieme na ulicach, ludzi, którzy wyglądają z okien, albo młodych ludzi, którzy bawią się na podwórkach. Ciekawe w tym scenariuszu Łodzianie jest taka adnotacja, bardzo trafna, ale też coś mówiąca o tamtych czasach w szkole filmowej, mianowicie Kieślowski pisze, że projektując te ujęcia dzieci, że mają to być jak fotografie Bogdana Dziworskiego. I rzeczywiście w dorobku Bogdana Dziworskiego jest taki bogaty zbiór fotografii dzieci bawiących się na podwórkach na łódzkich podwórkach. Niektóre z tych zdjęć można zobaczyć w pracowni fotografa w filmie Stanisława Różewicza Kobieta w kapeluszu.
O, proszę bardzo.
Natomiast można oczywiście w albumach Bogdana Dziworskiego, późniejszego słynnego operatora, zobaczyć. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dla mnie z miasta Łodzi, nie tylko przez tą uwagę, ale przez ten charakter tego filmu, taką mozaikę rozmaitych scen, mocno kojarzy się z fotografiami Krzysztofa Kieślowskiego, które czasem bywają pokazywane na takich wystawach towarzyszących jego retrospektywą. Mianowicie studenci wtedy no, siłą rzeczy nie mogli mieć własnych kamer i filmować, ale mogli mieć wypożyczone ze szkoły aparaty fotograficzne i takie ćwiczenia nagrania fotograficzne z obserwacji, robienie zdjęć, co wtedy było pewnym przywilejem na tle możliwości, no powiedzmy, szarego mieszkańca Łodzi, wyróżniało ich na tym tle. Pani Maria Kieślowska, pamiętam, że czasem żartowała, że studentów szkoły filmowej można było poznać po tym, że mieli na szyi zawieszone aparaty fotograficzne. I Kieślowski bardzo lubił fotografować właśnie mieszkańców Łodzi. Dzieci, jakąś sprzedawczynię, która na ulicy jakieś owoce czy kwiaty sprzedaje, beznogiego mężczyzny, który porusza się na takim wózeczku, który
jest... Zapewne po przemysłowym wypadku.
Tak, tak, o których też wspomina, że to był częsty...
Wciąż jest to ta Łódź przędzalnicza.
Tak. Tak, tak. I mnóstwo rozmaitych jakby fotografii z różnych miejsc w Łodzi. A po latach, kiedy wrócił, żeby uczyć w szkole filmowej, szkoła filmowa wtedy wydawała swoje czasopismo i poprosiła go o krótki wywiad, i on wtedy powiedział, że właściwie takim dla niego niezwykle ważnym autorytetem był pan pracujący w laboratorium fotograficznym, że jego uwagi, czy zdjęcia się udały, czy coś się udało uchwycić, no, były takim naprawdę wolnym od jakichś uprzedzeń, szczerą oceną. I tutaj chyba dotykamy też tego myślenia o filmie, że to jest jednak, liczy się to, co się udało uchwycić kamerą w obrazie. Jakieś odgłosy, czy ta muzyka, są czymś tutaj, fragmenty rozmów są czymś, co uzupełniają, ale najważniejsze jest jakby sfotografować twarze włókniarek, ich uśmiechy. Poruszające jest w tym filmie w stosunku do tego, co my dzisiaj oglądamy, oglądając obrazy ludzi dzisiaj, zniszczone zęby, które oglądamy, jakby te twarze uśmiechnięte gdzieś, w tym szczególe uchwyconym, no, pokazuje jakby świat, który przeminął, który inaczej wyglądał, ale też który inaczej wyglądał w stosunku do filmów fabularnych, w których oglądamy znanych aktorów o pewnej, no, określonej aparycji. Natomiast tutaj zdarzają się twarze ludzi, których dzisiaj już może byśmy nie spotkali, a które oddają bardzo wyraźnie charakter miasta, tego miasta włókienniczego, miasta ludzi zapracowanych, nieraz wyniszczonych to chorobą, ale jakoś też w tych ich wypowiedziach, bo mamy tam takie sceny, które dotyczą pożegnania jednej z pani Górecznej, której jakiś przewodniczący lokalnej organizacji zakładowej wręcza goździk, ale nie kwiatkiem do góry, tylko łodyżką do góry. Ona ma łzy w oczach. W innej scenie, zanim zagra starszym ludziom zespół big beatowy, do kawy i kieliszka jakiegoś mocniejszego trunku. Jest to spotkanie seniorów. Też jedna z pań bardzo emocjonujący sposób opowiada z wdzięcznością o tym mieście, o pracy.
Więc... O mieście, do którego przybyła, skąd inąd, prawda? Ona mówi, że już nie pamiętam, skąd przyjechałam, ale teraz mogę powiedzieć, że moim miastem jest Łódź, prawda? Czyli że tu znalazłam swoje miejsce.
Tak, przyjechała z Warszawy, tak. Więc gdzieś jest jakieś ogromne przywiązanie i taka, pomimo tych trudów, niewygód, to jest jednak taka niezwykła czułość, która przejawia się i w tym stosunku do muzyki Ciukrzy, i do tego miasta, i do pracy, bez jakiegoś właśnie głosów narzekania, żalu, co jest też jakby tutaj piękne w tym filmie.
Tak, bardzo to przeciekawe, co mówisz. O wielu rzeczach tutaj nie wiedziałem, tych faktach, które przytaczasz. Dla mnie już w takiej szerszej perspektywie tej filmografii i tego, co przyjdzie później, na pewno ten film może jawić się w takim swoim, no, nie chcę być optymizmie, bo tam nie ma prognozy na przyszłość, ale właśnie w takim swoim cieplejszym spojrzeniu. I w tym, że te problemy wydają się też stosunkowo niewielkie. Tak? No tutaj mamy ten zespół i to, że on jest zagrożony, ale To jest największy kaliber problemu, z jakim się spotykamy, prawda? Ten protest, prawda, że nie będziemy mieli czego słuchać. Dla mnie jednak pod tym względem, użyję tej frazy umownie, jest to film przedgrudniowy. To znaczy to, że kiedy tutaj słyszymy tę kwestię, no jeśli oni chcą nam zabrać ten zespół, to równie dobrze mogą nam zabrać życie. W kontekście tego, co wydarzyło się na Wybrzeżu rok później, myślę o wydarzeniach grudnia roku 70, kiedy, mówiąc bardzo umownie, władza rzeczywiście zabrała życie dużej grupie robotników, to właśnie istotne. Jest to o tyle ciekawe, że kiedy Kieślowski podejmie ten sam temat klasy robotniczej w Polsce, 2 lata później, razem z Tomaszem Zagadłą, realizując film Robotnicy 71, Nic o nas bez nas, pierwsze ujęcie tego filmu będzie już znaczyło pewną deziluzję albo pewien taki już, nie będzie już tego ciepła. To znaczy pierwsze ujęcie, to tylko dopowiem dla słuchaczy, że pierwsze ujęcie Robotników 71 pokazuje, jak robotnicy zmierzają do pracy tramwajami, autobusami, pociągami. Jesteśmy w różnych punktach Polski, to jest taki szeroko zakrojony film, a na zewnątrz są te propagandowe hasła partyjne, prawda? Partia naszym przewodnikiem. Ci ludzie na te hasła nie patrzą. Oni mają utkwiony wzrok zupełnie gdzie indziej. Te twarze są nieobecne. One przysypiają. Jest takie wyraźne wskazanie, że ten język oficjalny, tej prawda, oficjalnej celebracji robotników i tak dalej, że prawdziwych robotników to nie interesuje, że oni są bardzo mocno wyalienowani z tego. No i oczywiście sam film też w dosyć bezpośredni sposób potem nawiązuje do tego grudnia, bo padają tam nawet frazy dotyczące tych wydarzeń. I to tylko mała dygresja, już wracam do z miasta Łodzi, że jednak pod tym względem ten film jeszcze ma w sobie taką lekką niewinność, prawda? To jest jeszcze przed tymi najbardziej krwawymi wydarzeniami i koniec końców, kiedy już wybrzmi piosenka zaśpiewana przez śpiewaka operetki warszawskiej, który przyjeżdża, prawda? I w ciemnych okularach widać tą jego wielkomiejskość, prawda? W odróżnieniu od tych lokalnych robotników, że tam jest, nie przywołam teraz słów tej piosenki, ale że tutaj da się żyć, prawda? Że to jest miejsce. Ono takie jest, ono ma swoje minusy, to nie jest idealne miejsce, ale ten film jednak przekazuje, że jest to miejsce na swój sposób piękne. Jest jakaś społeczność, jest możliwość wypowiedzenia swoich żalów, jest praca przede wszystkim, za pracą się tu przyjeżdża. I to jest coś dosyć unikalnego, mam wrażenie, że w późniejszych filmach Kieślowskiego, z wyjątkiem tych dwóch, nazwijmy to, filmów na zamówienie, myślę o BHP i tak dalej, że to jest taki najszczerszy moment, kiedy wybrzmiewa w nim jakiś zachwyt też tą biedną, ale autentyczną kulturą robotniczą. Nie wiem, czy nadinterpretuję, jak ty się na to zapatrujesz, czy tutaj jesteśmy w stanie wyczytać stosunek Kieślowskiego do tej Polski roku 69, jakiś osobisty?
Mam wrażenie, że Kieślowski w czasie studiów w szkole filmowej i jako taki jednocześnie, jak wiemy z jego biografii, indywidualista, ktoś, kogo charyzmę się wyczuwało, był jednocześnie pokornym, nie wiem czy to słowo dobrze oddaje, ale może uważnym, studentem, który najpierw chciał dobrze poznać rzemiosło i dobrze wykonać to, co do niego należy. Miał te filmy udane, o których mowa, ale po latach wspominał też, że jedna z etiud dokumentalnych o Barze Mlecznym się nie udała, że Kazimierz Karabasz zakwestionował, że to, co chciał zrobić Kieślowski, czyli pokazać biednych ludzi wyjadających resztki w Barze Mlecznym, zestawione z Grajkiem, który przed barem grał hymn Polski, że z tego się nie budowała metafora. I widocznie się z tego wycofał, bo nie mamy śladów tego filmu. Nie, czyli uznał, że najpierw trzeba dobrze poznać, co z intencji udaje się przenieść. A mówię o tym dlatego, że wydaje mi się właśnie, że Z miasta Łodzi jest bardziej filmem karabaszowym. To jest taki film z Karabasza, który unikał po czarnej serii jakby tematyki takiej politycznej, a bardziej wierzył w to, że trzeba opisać społeczeństwo, przyjrzeć się nastrojom ludzi, różnym progom, które przekraczają, miastu, które się zmienia i wydaje mi się, że może więcej śladów tu Karabasza. Ale jeżeli mówiłeś o tym kolejnym okresie i mówiłeś o robotnikach 71, a tu nieustannie mówimy o pewnym takim ciepłym, żartobliwym rysie, to jest przecież też w tym filmie Z miasta Łodzi pewna ironia. Jest piosenka w niedzielne popołudnie, w parku odbywają się właśnie różne konkursy piosenki. Jedna z piosenek mówi o żołnierzu, taka oficjalna piosenka, ale kamera pokazuje żołnierza, który ma głęboko zaciśniętą czapkę na oczy, popala papierosa i nic w nim nie ma z takiego propagandowego obrazu. To jakiś zawadiaka, który dość nonszalancko nosi mundur. Więc tutaj jest jakby przełamanie tego. Poza tym, jeżeli pamiętasz, takim filmem będącym jakby odpowiedzią i śladem tych zmian, które dokonały się po grudniu 70, jest film Tomasza Zygadły Szkoła Podstawowa. I jest w tym filmie o dzieciach, które uczą się i donosić, i tego, jak w tym nowym społeczeństwie należy się zachowywać. Scena tańca, gdzie uczy się dzieci, żeby tańczyły, jak im zagrają. Jako ciekawostka możemy powiedzieć, że Tomasz Zygadło poprosił Krzysztofa Kieślowskiego, żeby odegrał głosem nauczyciela w tym filmie. Ale mówię o tym dlatego, że w zakończeniu Z miasta Łodzi, kiedy ten Janusz Szoduński z operetki śpiewa, tego miasta nie ma na mapie, lecz gdzieś przecież jest miasto, w którym z nieba nie kapie i tak dalej, w pewnym momencie też zachęca uczestników, żeby sami się włączyli i wychodzi przez mikrofon i właściwie powinniśmy usłyszeć tych, którzy się włączają, ale tu jest cisza. Racja. Nikt nie chce śpiewać, jak on im każe. Więc to jest taki trochę, wydaje mi się, komentarz Kieślowskiego, że to nie jest tak idealnie. Tu są ci, którzy śpiewają, ktoś może wziąć udział w konkursie, ale jeśli przychodzi taki chałturnik, który chce tutaj, żebyście wzięli udział, to jest takie zawieszenie.
Rzeczywiście jest to ujęcie na niego, widzimy jego twarz, on tak jakby próbuje podbić ten entuzjazm tłumu, ale my faktycznie nie słyszymy, żeby tłum na to w jakikolwiek sposób zareagował. Zresztą o takiej pewnej nędzy też tej rzeczywistości świadczy fakt, jakie rozrywki są oferowane na tym jarmarku, bo tam scena, która do dzisiaj, właściwie z każdym kolejnym rokiem, jest bardziej szokująca, patrząc po reakcjach moich studentów. To jest ta scena, w której dla rozrywki można się razić prądem. Tak? Tam jest taki akumulator czy generator prądu, łapie się elektrody i ten pan podkręca ten prąd do jakiejś tam oczywiście cudzysłów bezpiecznej granicy i ci chłopcy, prawda, próbują, kto przyjmie większy ładunek elektryczny. No dzisiaj rzecz absolutnie w ogóle nie do wyobrażenia. No ale to są takie rozrywki, tak? No możesz dać się porazić prądem. No jest to ten rodzaj jarmarku. No.
Tak, i w scenariuszu jest ta scena, tylko że pewnie kiedy Kieślowski był z kamerą, byli tam chłopcy, natomiast w założeniu było, że widocznie tak to się zdarzało, że to jest przy okazji może w jakiś wolny dzień, tam przychodzą mężczyźni, którzy przed kobietami chcą zaprezentować, jacy są wytrzymali i do tych 220 volt potrafią wytrzymać, a w filmie pan mówi, przecież to nie jest szkodliwe.
Tak, to jest jeden z najlepszych momentów. To jest fantastyczne, nie wiedziałem, że to też ma taki kontekst. Zostawmy w takim razie ten film. Oczywiście słuchaczy zachęcamy do odkrywania tych wszystkich filmów, o których będziemy mówili. I zróbmy skok, całkiem spory skok, dodałbym. Chyba, że masz jeszcze coś do dodania do Łodzi.
Możemy zrobić skok.
To zróbmy skok o 5 lat. Do zupełnie innej Polski w pewnym sensie. Jest to już środek epoki gierkowskiej. Jesteśmy w 1974 roku i powstaje film Pierwsza miłość. Prawie godzinny film dokumentalny pokazujący historię dwojga bardzo młodych ludzi. Wczesna ciąża tej dziewczyny Jadwigi, tak, jeśli dobrze pamiętam, pociąga za sobą taką całkowitą zmianę życia, potrzebę znalezienia mieszkania, etc., etc. Ona wciąż jest jeszcze w szkole. I oto mamy, chyba trzeba od tego zacząć, spory eksperyment Kieślowskiego, który trochę w duchu tego, co działo się w różnych telewizjach światowych w tym czasie, myślę o Stanach Zjednoczonych nie tylko, postanawia z kamerą towarzyszyć życiu tak, jak ono się rozwija. Towarzyszyć tym młodym, pokazać, tytuł być może troszeczkę ironiczny, nie wiemy tego, ale pokazać, jak ta miłość, jak ten związek, jak on się rozwija w czasie. Może zacznijmy od tego, to nie miał być jedyny film o tej parze, prawda? To miała być część większej całości.
To prawda, ale żeby tutaj słuchaczom złagodzić ten skok, to powiedzmy, że film Z miasta Łodzi był filmem dyplomowym, a dyplom, do którego ten film był dołączony, nosił tytuł Film dokumentalny, a rzeczywistość. I w tej pracy Kieślowski zaproponował pewną nową metodę realizacji filmu dokumentalnego, którą właśnie zrealizował kilka lat później w filmie Pierwsza miłość, który początkowo miał nosić tytuł Dziecko. Chodziło o to, żeby, jak mówi Kieślowski, znaleźć w rzeczywistości jakąś sytuację, jakieś wydarzenie, które trwa w czasie i posiada jakby swoją wewnętrzną dramaturgię. I jakby włączając się z kamerą w rozwój wydarzeń, które będą, wiadomo, że będą się rozwijały i dojdą do jakiegoś momentu końcowego, uczynić rejestrację tego całego procesu jednocześnie jakby takim szkieletem konstrukcyjnym przyszłego filmu. Bardzo długo myślał i próbował zrealizować film o człowieku, który wygrywa milion w totolotkę. Chciał pokazać, co się stanie z tym milionem, czy on się w rękach zwycięzcy pomnoży, czy on stopnieje, jak to często bywa, tak. Czy jak to pokazał Andrzej Kondratiuk w filmie W niebowzięci fabularnym. Natomiast okazało się, że na przeszkodzie stoją przepisy. Nie można nigdy, tak jak dzisiaj wtedy, ujawniać, kto wygrał milion. I to okazało się, że w żaden sposób nie można dotrzeć do zwycięzców, chociaż archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego przechowuje różne listy, które przychodziły do Kieślowskiego, tych, którzy już są prawie pewni, że za chwilę wygrają ten milion i będą mogli wziąć udział. Więc musiał znaleźć inny sposób. On po latach nazywał tą metodę albo metodą rosnącego ciasta, czyli że wkłada się ciasto, najpierw dodaje się drożdży i ona rośnie, potem do piekarnika i też rośnie, aż jest wypiekiem, albo dramaturgią masła na patelni, kostki, które na rozgrzanej patelni topi się i znika. No i tutaj to dziecko, ciąża nastolatki, miało być właśnie takim zdarzeniem dramaturgicznym, tak to nazwijmy, wokół tego, o którym chciało powiedzieć. Ponieważ zlecił swojemu asystentowi wieloletniemu Krzysztofowi Wierzbickiemu znalezienie takiej nastolatki, jakby to było możliwe, jak najmłodszej, żeby pokazać, co dzieje się wokół dziewczyny, dziecka, które za chwilę też urodzi dziecko w świecie, które się znajduje. I dopiero, no i Krzysztof Wierzbicki znalazł Jadwigę Kain, dziewczynę, którą był 17-latkę, którą był zafascynowany, tylko powiedział Kieślowskiemu, no ale problem jest taki, że ona już nie jest sama. Ona nie jest samą dziewczyną, bo do niej wrócił chłopak. I Kieślowski nie był do tego przekonany, ale zaproszono ją z chłopakiem do wytwórni filmów dokumentalnych. Jak wspomina Wierzbicki, tu mnóstwo znanych aktorów, postaci, taki jakby nacisk bardzo mocny obcych ludzi na tą parę, z którą się rozmawia. I mówi, widzimy z Kieślowskim, że oni pod stołem trzymają się za ręce. I to ich tak jakoś poruszyło, że Kieślowski, który to dostrzegł, po tym spotkaniu powiedział, robimy o nich. I to robienie o nich, jak słusznie powiedziałeś, miało trwać do momentu, aż dziecko się urodzi, ale po tych narodzinach zrodził się pomysł, żeby ten film, realizację tego filmu kontynuować no, przez następne 20 lat, z takim założeniem, że być może po tych 20 latach to dziecko, czy w tym wypadku dziewczynka Ewa, która się urodziła, być może też urodzi dziecko i pewien cykl się zamknie. No ale jesteśmy w roku 74 i jest to film, jeśli już tutaj mówimy o tym kontekście społecznym, który też miał pokazać, no jak ta dekada sukcesu, dekada nowych możliwości, wspaniałych kolorów, które nagle pojawiły się, bijąc, że tak powiedzmy, z towarów, które pojawiły się w sklepach, hasła o nowej Polsce dla młodych ludzi, jak to się przekłada na sytuację, w której bardzo młodzi ludzie, uczący się i pracujący, no, stają wobec poważnego wyzwania, zakładają rodzinę, rodzi się dziecko. Jak ten świat na nich reaguje? Jak im pomaga, albo jakie kłody im rzuca pod nogi? Więc tutaj ten wymiar społeczny jest, ale zgadzam się też z tobą, że to jest film najbardziej chyba z Kieślowskiego z tamtego czasu, bliski tym trendom związanym z kinem bezpośrednim, z taką metodą przyglądania się i obserwowania kamerą 16 milimetrów, czyli kamerą działającą przede wszystkim w telewizji, bo to jest też film telewizyjny, żeby podążać za bohaterami, mniej troszcząc się o kompozycję kadrów, światło i plastykę obrazu, a bardziej podążyć za tym, co wygląda. To jest zresztą...
Chociaż, tak, nie wchodzę ci w słowo, ale to prawda, chociaż ta plastyka też ma tu pewne znaczenie, bo obserwujemy świat kolorowy, raczej słoneczny. Są tam takie sekwencje ilustrowane chyba barokową muzyką, jeśli się nie mylę, właśnie takie parkowe, powiedziałbym, które pokazują pewną przyjazność tej rzeczywistości, przynajmniej jej pewien dostatek w porównaniu z tymi filmami wcześniejszymi. Ale problemem podstawowym pozostaje to, co chyba gnębiło Kieślowskiego od wczesnych etapów, czyli ta biurokracja, prawda? To, co widzimy we wczesnym filmie Urząd chociażby z 66 roku, czyli ta właśnie biurokratyczna machina, troszkę nieefektywna, troszkę właśnie stawiająca też opór tym bohaterom, prawda? To, jak bohaterka jest traktowana w szkole, z jakimi komentarzami się tam też spotyka, pokazuje, że Kieślowski w taki podejrzliwy, może troszkę satyryczny, może trochę krytyczny sposób, tutaj strategicznie używam tego troszkę, bo nie uważam, żeby to były protest songi, ale jednak wskazuje na to, że w tle jest gdzieś to właśnie państwo i że ono nie do końca działa tak, jak powinno, a w pewnym momencie wręcz odbywa się kontrola milicyjna, można powiedzieć, mieszkania, która, jak rozumiem, została też przez Kieślowskiego sprowokowana, prawda? Ten moment, kiedy do mieszkania dopiero co urządzonego wkracza milicja i zaczyna zadawać pytania. Może powiedzmy coś o tej scenie. Ona jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawa właśnie przez takie pokazanie styku codziennego życia obywatela z tym, powiedzmy, aparatem państwowym.
To może się też wiązać z filmem, o którym też dzisiaj będziemy mówili, o pewnym człowieku, który miał zamiłowanie do kontroli, o Nocnym portierze, bo to zamiłowanie do kontroli rzeczywiście gdzieś może pojawić się jako uzasadnienie tego, że pewnego popołudnia w małym mieszkanku, 9 na 9 metrów, które było kuchnią i które urządza sobie Jadzia z jej chłopakiem, czy już wtedy mężem, na mieszkanie, malują ją w jakieś fiolety, róże, zjawia się milicjant, tak, i który pyta, czy mają zameldowanie, jak to się tutaj dzieje. Rzeczywiście masz rację, że ta scena jest zaaranżowana, to znaczy, że Kieślowski tutaj pewnie we współpracy z Krzysztofem Wierzbickim znali takiego milicjanta bardziej życzliwego, który zresztą, o ile pamiętam, też pojawia się w innym filmie dokumentalnym, chyba Krzysztofa Gradowskiego, więc pewnie to był taki
dyżurny
milicjant.
I Jadzia jest też taka całkiem pewna w kontakcie z nim, bo tak mu się dogryza dosyć mocno.
On nie jest taki, on nie jest, on nie jest bardzo agresywny, on jest jednak, ma pewną kulturę i wypytuje dlaczego, czy uważa, że to są właściwe miejsce i warunki, żeby żyć. Ona tutaj tak dziarsko odpowiada, że widocznie się komuś tutaj nie podoba, że my tutaj mieszkamy, czyli że jakiś donos miał miejsce. I to jest, no, ta aranżacja miała z jednej strony pokazać to, o czym powiedziałeś, że państwo się wtrąca i że tutaj jest zawsze ktoś, kogoś obserwuje i może donieść, ale też z drugiej strony ten wybór człowieka, milicjanta, miał zapewnić, że no, nie zadzieje się to jakaś krzywda bohaterom. Chociaż dzisiaj myślę, że przy uważnym przyglądaniu się tej scenie, my musielibyśmy sami dojść do wniosku, że to jest zaaranżowane, bo ile Jadzia widzi, dla niej kamera jest po prostu, no już się z nią oswoiła, to wchodzący milicjant musiałby zauważyć, że ktoś to filmuje i musiałby zareagować na kamerę i zapytać też, a co tutaj się dzieje, a co panowie robią, no więc on na to nie reaguje, czyli wie, ma już, wie jak się zachować.
Ja mam jeszcze jedno podejrzenie, ale to może ty to zweryfikujesz, bo tutaj podkreślam też dla słuchaczy, że to jest tylko moje podejrzenie, teoria. Ta scena jest tak oświetlona, że mi się wydaje, że ona mogła być realizowana w studio, że to nie jest prawdziwe mieszkanie. Znowu, rzucam to jako czystą spekulację, ale patrząc na to światło tam, nie wiem, po prostu nie zdziwiłbym się, gdyby to była scena studyjna, co też byłoby jakąś metodą, bo to nie jest tak, że dokumenty, już nie wchodzę w ten temat, że dokumenty są zawsze realizowane w lokacjach stuprocentowo naturalnych, ale rozumiem, że w dokumentacji archiwalnej nie ma nic na ten temat.
Nie, wydaje się, że może, skoro to było tak małe, to zaświecenie tam jakiegoś dodatkowego światła jeszcze bardziej no, zagęściło tę intensywność źródła oświetlenia, więc nie, nie wydaje mi się. Chociaż masz rację, że w tym filmie no, moglibyśmy wytropić pewne takie zabiegi inscenizacyjne. Sam Kieślowski mówił, że książka o wychowaniu dziecka, noworodka jest książką, którą sam przyniósł bohaterom i zachęcając ich, żeby czytali i filmuje to, jak tam czytają i różne instrukcje, zdobywają pewną wiedzę. Scena początkowa, kiedy Jadzia jest we wczesnej ciąży, no jest też jakby odtworzona, bo kiedy no, filmowcy włączyli się w obserwację, no to no, nie byli jeszcze na tym wczesnym etapie, kiedy ona się dowiaduje, że jest w ciąży i idzie do lekarza, na badanie. To zostało jakby zrekonstruowane. Być może zresztą tych scen było więcej, bo kiedy oglądałem wytwórnie filmów dokumentalnych w archiwum materiały, które pozostały po realizacji tego filmu.
No właśnie, bo miałeś dostęp, prawda, do tak zwanych odrzutów, tak? Czyli do tych rzeczy, które nie weszły do finalnej wersji. I co tam jest ciekawego?
To widać, że tam były jeszcze inne sceny z lekarzem, że te spotkania, być może rozmowy miały. No, te materiały były nieudźwiękowione, które oglądałem, ale było ich więcej. Są tam też te materiały z odrzutów, to są jakby rozbudowane sekwencje, które w filmie są tylko zasugerowane. Jest znacznie więcej materiału ze ślubu, ze szpitala, gdzie jest Jadzia, z samego wesela. Ale dzięki temu można zobaczyć, że Kieślowski zawsze wybiera jakby taką esencję i to, co jest istotne, a to, co byłoby trochę rozmyciem albo zmniejszeniem intensywności danej sceny, pozostawiał niewłączone do filmu.
Rozstając się powoli z tym tytułem, dokonamy kolejnego skoku, tym razem
ale
chyba, że masz jeszcze...
Jeszcze bym dopowiedział, bo skoro wspomniałeś...
Jeszcze szukałem nazwiska montażysty, bo nie pamiętam, kto montował pierwszą miłość. To też była Lidia Zon.
Lidia Zon, tak. Która wspominała, że to było wydarzenie w montażowni na Chełmskiej, ponieważ ten stół do taśmy 16 mm znajdował się na korytarzu, a ponieważ tam częstym motywem jest płacz dziecka, to inne montażystki przechodzące się zatrzymywali i zapytają, co ty, Lidio, montujesz? Co to? I było Był tutaj taki moment, który zresztą mi się znowu z czymś kojarzy, kiedy rozmawiałem przed laty z panią Lidią Zon, ona opowiadała, że w wytwórni też nie tylko montowało się i pracowało, ale oglądało się filmy, które dopiero miały wejść do dystrybucji i pamiętała, że nie wiem, czy była z Kazimierzem Karabasz, ale na pewno z Krzysztofem Kieślowskim, że takim duże wrażenie wtedy na nich zrobił pokaz filmu Francisa Forda Coppoli Ojciec Chrzestny.
O,
i oglądają w tym czasie. I tak myślę, że ta sekwencja, w której widzimy młodych ludzi, którzy są tą młodą parę, która tutaj niesie jakąś wanienkę, tam są zaspani w pracy, w szkole, a w tle słyszymy płacz dziecka, to mi się kojarzy ze sceną z Ojca Chrzestnego, z tym płaczem chrzczonego dziecka, a my oglądamy różne sceny, które dzieją się poza kościołem.
Aha, świetne, świetne.
Więc może, ale to może być też płacz dziecka z finału filmu Warszawa 1956, gdzie też
Jerzego Ziarnika.
Jerzego Bostaka, gdzie dziecko nieomal nie wpadło w przepaść zrujnowanej kamienicy i płacze po przewróceniu. Ale wracając do tego, o czym powiedziałeś na początku, ten zamysł, żeby kontynuować, wszedł w fazę realizacji. To znaczy Krzysztof Kieślowski rozpoczął po pierwszej miłości zdjęcia do filmu, który miał nosić tytuł albo Ewa Ewunia, albo Horoskop. I do 1977 co jakiś czas z Jackiem Petryckim realizowali sceny z udziałem Romka i Jadzi. Ich jakieś wycieczki za miasto, święta Bożego Narodzenia w nowym mieszkaniu, notabene załatwionym przez Kieślowskiego, który przekazał telewizji, jeżeli chcecie mieć pozytywny obraz młodej pary tutaj w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, to trzeba im stworzyć odpowiednie warunki życia. Nie mogą czekać, Bóg wie jak długo, na mieszkanie. No i udało się to zrobić. Co było z kolei tak naprawdę, jak wspominał Krzysztof Wierzbicki, także związane z faktem, że w pewnym momencie, i te materiały zostały zarejestrowane, a po latach też przez niego odkryte, zarejestrowane zostały dramatyczne rozmowy, gdzieś półtora roku po tych wydarzeniach, które oglądamy w filmie, mianowicie Jadzia i Romek się rozstali. Ich związek wszedł w jakiś poważny kryzys. Wyglądało na to, że już nie będą razem. No ale potem nagle wszystko się poprawiło i to Wierzbicki tłumaczył, że ponieważ mieszkali kątem u rodziców i to źle się cieniem kładło się na ich relacje, Kieślowski załatwiając to mieszkanie jakby przyniósł im jakby nowe warunki, które uratowały jakby ten związek. A puenta jest taka, że po latach, w 2000 roku, kiedy te materiały zostały odkryte w WFD, archiwiści przyszli do pani Lidii Zon i że tu są jakieś nieznane materiały, czy je wyrzucić, ale mają tylko podpis Lidia Zon. Ona jakby odkryła, że to są właśnie te materiały do przyszłego filmu. Zaprosiła Krzysztofa Wierzbickiego i z tego zrodził się pomysł, żeby sprawdzić, co się stało z bohaterami tego filmu. I oglądamy ich w scenach nakręconych w Kanadzie. Okazało się, że stali się bardzo zamożnymi ludźmi, że ich życie w latach 80. się zmieniło. Wyemigrowali do Niemiec, potem do Kanady. Zgodnie z tym, co napisał Kieślowski w scenariuszu Horoskopu, Ewa, czyli ta dziewczynka z pierwszej miłości, rzeczywiście w wieku 20 lat urodziła też córeczkę. Jako niepełnoletnia też wyszła za mąż, tak jak jej mama, za zgodą. Świetnie im się żyje. Romek i Jadzia mieli w sumie trójkę dzieci. Ułożyli sobie życie, ale jak mówią w zakończeniu filmu, są takimi niespokojnymi duchami i już planują, wszystko mają, wszystko osiągnęli, ale chcą się przenieść do Chicago i zacząć coś nowego. Romek chce się nauczyć piekarstwa i założyć polską piekarnię. Tego nie wiemy, jak to się udało, ale jest to zupełnie jakby inny obraz przyszłości niż ten, który moglibyśmy wywnioskować, przyglądając się tym trochę niezdarnym, trochę zagubionym młodym ludziom, którzy rzucili losowi wyzwanie i założyli w wieku 17 i 20 lat rodziny.
No właśnie, bo teraz pomyślałem, że horoskop, czyli ta kontynuacja, to był rok 2000, prawda?
Tak.
2000, no to minęło kolejne ćwierć wieku. Być może ktoś, jakiś filmowiec, który nas teraz słucha, może uzna to za inspirację, że warto do tych bohaterów wrócić ponownie. Może gdzieś są w Chicago. Nazwisko brzmiało Klein?
Kain.
Okej. Okay. Trzeba sprawdzić, co tam u nich, a później zrobię kwerendę. Czy może jest jakiś ślad piekarni w Chicago, na przykład takiej prowadzonej do dzisiaj. To już ewentualna inspiracja dla przyszłych filmowców. A teraz przejdźmy do filmu z 1977 roku z punktu widzenia nocnego portiera. Filmu, z którym mam duży problem od lat. Wiem też, że pani Lidia Zon, która montowała ten film, ponieważ mówiła o tym w rozmowie, którą słuchacze też mogą znaleźć na moim kanale, też miała z tym filmem problem i był to film, w który już na poziomie montażu wiem, że tam było dużo dyskusji dotyczących jego wymowy. Bohater filmu jest stróżem, to dobrze powiedziane, portierem.
Wartownikiem.
Wartownikiem.
Tak, tak się określa, tak.
Marian Osuch. Postać, która notabene pojawia się co najmniej jeszcze w jednym filmie Kieślowskiego. Myślę o Amatorze. W największym skrócie jest to portret człowieka, który uwielbia kontrolować, dla którego ta praca, którą wykonuje, czyli właśnie praca polegająca na kontroli, jest niemalże rodzajem powołania. I który ze sceny na scenę w tym filmie ujawnia takie pokłady swojej niechęci do współobywateli, jakiegoś takiego braku zaufania, takiego poczucia, że społeczeństwo trzeba krótko trzymać, bo inaczej, prawda, to wszystko się rozsypie i wszelkie elementy wolności są tak naprawdę elementem chaosu. Im dłużej ten głos wybrzmiewa w naszych uszach, bo bohater jest sam narratorem tej opowieści, tym bardziej słyszymy w jego głosie coś, co nazwalibyśmy takim zimnym głosem władzy, tak, która chce koniecznie, która jest zinternalizowana w jego przypadku. Jest to, ten film go prezentuje w taki sposób, jako niemal pewien idealny produkt systemu, w którym właśnie obywatel ma być obywatelowi wilkiem. Ma kontrolować, patrzeć, czy coś tutaj, prawda, się nie dzieje niezgodnie z regułami. Jak ten film się narodził, skąd Marian Osuch się wziął i no, jak ty patrzysz na ten film, jak ty byś go streścił? Moje streszczenie jest jedną propozycją, jest już w nim zawarta interpretacja. Może ty inaczej patrzysz na te paręnaście minut, które spędzamy z Marianem Osuchem?
No, w rozmowie z Kazimierzem Karabaszem Kieślowski wspomina o tym filmie, dzieląc się swoim podejściem do realizacji filmów dokumentalnych, czyli swoimi metodami. Z jednej strony mówi, że bardzo często wychodzi najpierw od bardzo abstrakcyjnej idei, dla której szuka konkretyzacji. Czyli dajmy na to, mówi, że jak chciał zrobić film o braterstwie dokumentalnym, to na końcu stwierdził, że najlepszą egzemplifikacją będzie praca oddanego zespołu ortopedów w jednym z warszawskich szpitali, o których słyszał, że są świetnymi fachowcami, ale zaprzyjaźnieni, oddani temu, co robią, w tym, co robią i jak robią, ta idea będzie widoczna. A z drugiej strony mówił, że czasem po prostu trafia na człowieka, który i wtedy dopiero sobie uświadamia, że ta postać, jej zachowanie, jej życie, jej poglądy, jakby w tym się krystalizuje pewien temat i pewien problem, zagadnienie, o którym bardzo chciałby opowiedzieć. I tak było w przypadku lektury pamiętników, które ukazywały się, wydawane przez w Polsce Ludową Spółdzielnię Wydawniczą. Każdy, kto pisał pamiętnik z robotników, wykonawców różnych zawodów, miał szansę w takiej antologii się znaleźć. I w takiej antologii Kieślowski znalazł właśnie pamiętnik jednego z takich wartowników przemysłowych, który miał bardzo radykalne poglądy, takie jak te, o których powiedziałeś. I jak to bywa w przypadku innych filmów, wysłał wspomnianego tutaj Krzysztofa Wierzbickiego, żeby odnalazł tego wartownika. On go odnalazł, ale okazało się, że do filmu on się nie nadaje, dlatego że ma braki w uzębieniu, sepleni i nic nie zrozumiemy z tego, co będzie on mówił. Wobec tego Kieślowski się nie zraził, ale zaproponował, czy też wydał takie, dał takie zadanie, żeby Wierzbicki poszukał w innych zakładach pracy, w fabrykach, czy nie ma podobnych wartowników, którzy mają podobne poglądy. No i Kieślowski po latach mówił, że okazało się, że właściwie w każdym jest ktoś taki, że to jest taki typ człowieka, którego można spotkać niemal w każdej fabryce. No i z tego, nazwijmy to w cudzysłowie, castingu został wybrany Marian Osuch, który, no tak, miał być, no to jest rok 77, maj 77, to jest też ten czas zabójstwa Pyjasa, po 76, te prześladowania robotników, Radom, Ursus, pojawiają nam się przecież w głowie te wydarzenia i ten mroczny czas, który znamy z kart historii i wspomnień chociażby Mariana Brandysa, to jest coś, co domagało się też opisania. No nie można było zrobić filmu o SB-kach, UB-kach czy milicjantach, bo na to by się nie zgodziła cenzura, ale przecież skoro jest to pewien mechanizm i pewna postawa promowana, pewne zachowanie, które może być drogą do kariery i do zajęcia lepszego miejsca w rzeczywistości, no to wystarczy pokazać kogoś takiego, nawet jeśli on nie jest milicjantem, ale jest wartownikiem w jakimś zakładzie pracy. Więc myślę, że to przyświecało Kieślowskiemu po lekturze tych wspomnień, żeby to jakby ujawnić, żeby pokazać kogoś, kto ma mundur, niewiele różniący się od munduru milicjanta, i go pokazać na ekranie. Te opory, oczywiście, o których mówisz, wiązały się też z przyjęciem tego filmu, że ten film, który wywołuje bardzo często śmiech i wydaje się mieć taki z jednej strony rys komedii, ale można go podejrzewać o jakieś szyderstwo, które z bohatera, które tam oglądamy, chociaż z dzisiejszej perspektywy, kiedy kino pokazuje o wiele bardziej drastyczne przypadki, to chyba nie robi ten film aż takiego wrażenia. Natomiast i rzeczywiście jest tam wiele różnych zabawnych scen. Natomiast gdybyśmy znowu powędrowali do archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego i zerknęli do spisanych wypowiedzi Mariana Osucha z taśmy dźwiękowej, bo pomysł tego filmu realizacyjny polegał na tym, żeby najpierw nagrać długie rozmowy, wybrać z niego fragmenty bardziej znaczące, a potem do nich jakby dokręcić sceny filmowe. To lektura tego tekstu, który jest tylko wyborem fragmentów, ma blisko 90 stron. I ona robi bardzo przygnębiające wrażenie i zupełnie inne, zupełnie nie śmieszy. Kieślowski wybrał te ciekawsze, bardziej wyraziste fragmenty, natomiast taki pokaleczony, połamany, skorodowany język tego człowieka, który ma problemy z polszczyzną i który mówi o tej, o jakimś takim chorobliwej manii, żeby nękać innych, żeby ani na milimetr nie popuścić, że jeżeli ktoś odbije kartę za kogoś, kto wszedł do zakładu, a ta druga osoba, kobieta, chciała tylko zrobić zakupy, to nie można tutaj nie wyciągnąć konsekwencji, trzeba doprowadzić, żeby ktoś stracił swoją trzynastkę za najmniejsze przewinienie. I w tym tekście wynika coś, czego nie możemy się dowiedzieć w filmie, bo pewnie by nie przeszło przez cenzurę, mianowicie Marian Osuch jest owszem wartownikiem, ale jest też członkiem Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Mhm. My tam słyszymy, że on na różne akcje idzie, żeby ścigać nielegalnych wędkarzy, choć ta nielegalność też z lektury tego zapisu wynika jest no, umowna. Po prostu ktoś nie chorował, nie zdążył kupić znaczka skarbowego, żeby wydłużyć ważność swojej legitymacji, za to można mu odebrać wędki. Jeśli nie dostarczy dokumentów w ciągu 2 tygodni, to się je zlicytuje. Opowiada o mechanizmach, o kontakcie właśnie z milicją, że najpierw mogą sami zadziałać tacy wartownicy, a potem dzwonią na milicję albo sami idą na milicję i proszą, żeby im przyznać milicjanta, bo idą na miasto i będą w parku ścigać i gnębić ludzi, którzy tam no, trochę więcej wypili albo wydają się podejrzani. To mu sprawia ogromną satysfakcję i jakąś taką i w ogóle nie odbieramy tego jako czegoś, co jest zabawne. To, co Kieślowski wybrał, no to wybrał jako wytrawny dokumentalista, żeby taką esencję, takie najbardziej krystalizujące jego postawę, fragmenty wybrać i włączyć do filmu. Ale mówię też, że po tej lekturze, czyli po spotkaniu z tym człowiekiem, no nie ma się tego poczucia, jakie ma się po filmie, że jednak ten śmiech, który tutaj był powodem stawiania zarzutów Kieślowskiemu, jednocześnie jakoś tą postać ociepla. My się z niego śmiejemy, że on tam woli filmy kombojskie, gdzie się biją i strzelają, i że ma takie naiwne myślenie, że jak ktoś złapany za wagary pójdzie do poprawczaka, to wróci stamtąd idealny, to nas śmieje.
Idealne dziecko.
Ale ponieważ się z niego śmiejemy, no to jest trochę taką komediową postacią. Natomiast myślę, że po spotkaniu z nich, w tych rozmowach, Kieślowski miał zupełnie inne wrażenie, że miał wrażenie, że to jest właśnie ktoś taki, który jest dzieckiem tego systemu. Mhm. Że właśnie takich ludzi hamowatych, szorstkich, którzy naprawdę chcieliby mieć trochę więcej władzy, ale jak mówi w jednej wypowiedzi, nie fascynuje go picie, jakieś zabawy, jego fascynuje naprawdę kontrola, czyli donoszenie, czyli taki ubek można by powiedzieć, ale na najniższym szczeble, nie musi być nawet w służbie bezpieczeństwa, bo doskonale tutaj jako ormowiec wypełnia swoje zadanie, no był taką jedną z wielu postaci, bo jeśli jest tam mowa, że chodzimy dwójkami, trójkami, no to i w każdym zakładzie, no to jest jakieś szersze, nieopisane zjawisko i z tego filmu my widzimy jakiś fragment, z którym możemy, mając świadomość, że on nie jest nikim wyjątkowym, wyobrazić sobie, jak ponura to była rzeczywistość, kiedy cały czas się trzeba obawiać, że spóźnienie do pracy może tutaj jakimiś konsekwencjami, jakimiś utrudnieniami się wiążeć, jakimś gnębieniem do tego trudnego życia. Więc myślę, że, no, że Kieślowski chciał to pokazać i miał I nie miał takich pewnie oporów, chociaż potem po sukcesie tego filmu, po jego prezentacji na Festiwalu Krakowskim, no, zdał sobie, przyjął w pewnym sensie tą krytykę, to znaczy uznał, że to jest głos, który powinien wybrzmieć wtedy, w tych dramatycznych czasach, ale po latach już nabiera innego znaczenia, staje się filmem o człowieku znanym z imienia i nazwiska i dlatego do końca życia chodził do telewizji i blokował pokazanie tego filmu w telewizji. I takim dramatycznym też znakiem jego śmierci był fakt, że w dniu jego śmierci telewizja po raz pierwszy ten film pokazała.
Tak? W 96?
Tak, w marcu. Tak.
To nawet tego nie odnotowałem. To bardzo ciekawe, co mówisz, też to bardzo pogłębia moje spojrzenie na ten film. Ja pozostaję wobec tego filmu trochę oporny jednak. Mam w sobie pewien opór, bo to, co mi przeszkadza z punktu widzenia tego portiera, to jest jakaś taka przynajmniej implikowane umycie rąk od tego zjawiska. To znaczy dla mnie ten film jest jednak wskazaniem palcem na zewnątrz, to znaczy nazwę to gestem którym inteligent wskazuje na tego robola i mówi, że to ten robol jest tym produktem, a nie ja. Brakuje mi takiego elementu, to jest o wiele łatwiejszy gest i oczywiście o wiele bardziej możliwy w tych warunkach, ale zawsze miałem takie wrażenie troszkę, że troszkę jednak pastwiąc się, wybierając właśnie te śmieszniejsze fragmenty, Kieślowski tym filmem jednak wyciąga pewien oskarżycielski palec z całkowitym pominięciem nie tylko, nazwijmy to, własnej klasy, do której przynależy, która przecież brała też aktywny udział w formowaniu tego ustroju, ale też nas, widzów, bo my, widzowie, prawda, chcemy sobie myśleć, no tak, no to on, prawda, to nie my. To jest trochę efemeryczne, co mówię, ale mam takie poczucie, że ten film w sposób dosyć jednoznaczny wskazuje na tego człowieka, a widz może się z tym czuć nadal dobrze, bo to nie jest o mnie, prawda? To nie jest o nas. To jest o tym, prawda, wartowniku, to jest o tych właśnie robolach, którzy tacy są. Jest coś dla mnie głęboko niepokojącego w tym filmie. To, czego też nie rozumiem, chociaż uważam, że jest to arcydzieło, jeśli chodzi o formę filmową, to jest ten nieprawdopodobnie niecodzienny gest, jakim jest wybór muzyki Kilara do tego filmu, bo to jednak jest film dokumentalny, który ma jedną z najbardziej rozlewnych, romantycznych wręcz, pięknych ilustracji muzycznych. Ta kilarowska fraza, która potem wybrzmi, prawda, w przypadku, tutaj jest zestawiona z tą materią dokumentalną. Efekt jest znakomity artystycznie, ale czy my wiemy, dlaczego Kieślowski się zdecydował użyć właśnie takiej muzyki? Tej takiej kompozycji Wojciecha Kilara?
Wiesz co, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Mhm. Już nie pamiętam, który z jego współpracowników mówił, że na przykład w przeciwieństwie do Tomasza Zagadły, Kieślowski nie miał jakby, nie czuł się kompetentny, jeśli chodzi o dobór muzyki. To jakoś chyba nastręczało mu problem. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, może nie wiem, czy to nie jest muzyka z bilansu kwartalnego Krzysztofa Zanussi.
Racja, prawda.
Więc być prawda. Może znając tą muzykę, uznał, mm-hmm. że ona tutaj będzie pasowała. Ale jeśli wspomniałeś o pani Lidison, to pamiętam, jak ona opowiadała, że w samym zakończeniu tego filmu, kiedy jesteśmy w przedszkolu, dzieci oglądają pana pięknie ubranego i pytają, kto to jest. I chłopiec
nie umie odpowiedzieć.
Ten pan to... I pani Lidia powiedziała, że ten chłopiec powiedział, ten pan to milicjant.
A.
Ale cenzura kazała to wyciąć.
Hmm.
Kieślowski mówił, że to był bardzo dobry pomysł cenzury, bo to my mamy odpowiedzieć, ale gdybyśmy słyszeli tego milicjanta, to być może te opory, które masz, i gdybyśmy usiedli na sali kinowej w 1977 roku, no to byśmy mieli poczucie, że ta milicja, która jest tutaj wywyższana jako najelegantsi, najdelikatniejsi stróże prawa, a jednocześnie prześladujący, pałujący, kontrolujący. Okazałoby się, że ten film jest jedynym głosem, który jakiś kawałeczek prawdy o charakterze tych tak. ludzi.
Tak, to bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Zawsze zastanawiałem się nad tym zakończeniem i odczytywałem to trochę tak, że ta pauza, to milczenie, że ten pan to... Ja wpisywałem w to, że ten pan jest jakby nikim, tak, że to dziecko nawet nie wie. Ale bardzo możliwe, że dla widowni roku 77 była to ta pauza, w którą można było wpisać, no właśnie, chociażby słowo milicjant. To w takim razie przejdźmy do filmu, co do którego nie tylko nie mam zastrzeżeń, ale który podziwiam bezgranicznie. To film Siedem kobiet w różnym wieku, dokument z 79 roku, w którym obserwujemy siedem kobiet związanych z baletem, od malutkiej dziewczynki, która jest dopiero zaczyna szkołę baletową, do starszej kobiety, która w tejże szkole uczy. Po drodze widzimy różne stadia edukacji baletowej, kariery baletowej. Od pierwszych kroków poprzez ciężki trening, poprzez spełnienie, jakie następuje w niedzielę, tak nam przynajmniej ten film podpowiada, bo ma strukturę 7 dni tygodnia. Aż po pierwsze kłopoty z ciałem, które nie ma już takiej wydolności jak wcześniej. Po moment odrzucenia w castingu, dzisiaj byśmy takiego słowa użyli, w trakcie tworzenia obsady do nowego spektaklu, nasza bohaterka nie zostaje wybrana, no i następne ujęcie to jest już starsza nauczycielka, która kształci te młodsze. Nawet w sposobie, w jaki to opowiadam, brzmi to jak opowieść o jednej bohaterce, o jednym losie baletnicy. Wielkość tego filmu polega na tym, że mimo swojego małego metrażu i braku komentarza zza kadru, tak naprawdę te 7 portretów jest zmontowane w taki sposób, że mimo, że widzimy 7 różnych kobiet, to zaczynamy to oglądać jako historię jednej kobiety. To jest taka alchemia tego filmu, powiedziałbym. Fantastyczny efekt jego struktury. Czy tutaj dokumenty z archiwum, czy twoja wiedza pozwalają nam zrozumieć, skąd taki wybór tematu, ale chyba przede wszystkim właśnie skąd wybór tej struktury, bo to można powiedzieć, że struktura robi ten film. Inny filmowiec mógłby na przykład przeplatać, prawda, różne momenty z tych różnych życiorysów. Tymczasem tutaj genialny, prosty, strukturalny pomysł sprawia, że film sięga tematu uniwersalnego, przemijania, cykliczności. Czy wiemy coś o źródłach tego filmu, jak on się rodził?
On miał inny tytuł, jeśli chodzi o scenariusz, czyli Schody. Ale gdyby sięgnąć do tego scenariusza, to widać, że od początku Kieślowski miał tą strukturę, o której powiedziałeś, zaplanowaną. Niechętnie o tym filmie mówił. Jest taka rozmowa, tuż chyba po jego realizacji, może rok później, którą przeprowadziła z Kieślowskim Grażyna Banaszkiewicz, i on bardzo krytycznie mówi, że no, takich filmów nie należy robić, że są inne ważne rzeczy, dzieją się w Polsce. Czyli jednym słowem, należy być filmy polityczne, a nie takie filmy jak 7 kobiet w różnym wieku. I to być może sprawiło, że nie pytano, bardziej pytano pewnie Kieślowskiego o, z punktu widzenia Nocnego Portiera, niż 7 kobiet w różnym wieku. Ale szukając genezy, myślę, że to jest temat z jednej strony chyba mu bliski, jako komuś, kto był zafascynowany teatrem i uczył się w technikum technik teatralnych. To jest przecież też temat, jeśli chodzi o teatr, o fotografię, obecny od właściwie nieomal początku wynalazku fotograficznego. To jest temat, baletnice pojawiają się też w jego debiutanckim personelu, też w tle.
Debiutanckim w sensie fabularnym.
Fabularnym, tak. To jest film, który też nawiązuje do pierwszego kroku, chociażby Kazimierza Karabasza, gdzie jest też pierwsze kroki w szkole baletowej, też tam dziewczynka stawia taki temat kogoś, kto uczy się i poznaje świat przez sztukę. Spacerek staromiejski Andrzeja Munka. Czasem się zastanawiam, bo mówiąc, pewnie też o tym filmie będziemy mówili, o gadających głowach, czy źródeł tego filmu też nie należy szukać na festiwalu filmów dokumentalnych w Krakowie w 1971 roku, gdzie takie filmy jak Fabryka Kieślowskiego czy Byłem żołnierzem były ostro skrytykowane przez Zygmunta Kałużeńskiego, że to taka uproszczona forma gadających głów na ekranie. Filmem mniej w tym kontekście dyskutowanym, ale uznano go, że nie jest to film dobry warsztatowo, ale jednak jury go wyróżniło, był film Grzegorza Lasoty Gry. Taki film z filmów tanecznych, które realizowała telewizja, właśnie taniec baletowy, jakaś choreografia. I mam wrażenie, że jeśli to też Kieślowski zobaczył, że tutaj nastąpiło pewne nadużycie, nagradzając ten film, to być może też chciał pokazać, jak robić, jak pokazać balet w filmie.
Właśnie, ja to zrobię lepiej, tak?
Tak, ale być może też, że być może samo przedstawienie, rejestracja niekoniecznie może się udać. przekazać jako, jako temat na film, że to jest bardzo trudne, żeby przenieść, że znacznie ciekawsze jest zajrzenie za kulisy. Jeśli pamiętasz film Kazimierza Karabasza Ludzie w drodze, to my nie oglądamy w tym filmie o cyrkowcach ich występu, tylko to, co dzieje się przed występem. Przyjazd, rozładowanie wodów, ćwiczenia, a kiedy zaczyna się spektakl, to film się kończy. I tutaj troszeczkę też jest wejść za kulisy, ale też pokazać coś uniwersalnego, ponieważ wybór tego tematu, balet, który się... Wszystko się wokół zmienia, ale balet się nie zmienia. Trzeba mieć zawsze te same warunki, trzeba tak samo ciężko ćwiczyć. Teatr, choreografia, wygląd, strój, tancerzy, to pozostaje niezmienne. I kunsztowne jest w tym filmie, jak to zrobić, nie pokazując niczego więcej, prawda, w tych scenach. Żeby nam jakieś inne poboczne postacie, wątki nie wchodziły. Jak sprawić, że to, co powiedziałeś, 7 tancerek zmienia się na naszych oczach w jedną tancerkę.
No właśnie, jak to się dzieje?
No to dzieje się między innymi w ten sposób, że znowu tutaj Kieślowski wydaje dyspozycję swojemu asystentowi. Jedź, poszukaj w Polsce tancerek w różnym wieku, które są do siebie podobne fizycznie. Krzysztof Wierzbicki pyta, ale jak mają wyglądać? Jaki typ urody? No, mówi Kieślowski, mają być podobne do mojej żony, czyli ciemnowłose. Więc tutaj wybór tych dziewczynek, dziewcząt i kobiet jest podyktowany, żeby także na tym poziomie pewnej fizycznego podobieństwa, nawet posuwając się do tego, że, o ile dobrze pamiętam, starsza pani poproszą ją, żeby założyła perukę, żeby jeszcze tutaj
podkreślić tą ciągłość.
Ale jednocześnie to jest też taki rygor przyglądania się tylko, chociaż jest mnóstwo osób wokół, tylko w tej scenie śledzimy albo jedną dziewczynę, albo dziewczynki w tym samym wieku. Pomijamy, co się dzieje.
To jest bardzo ważne, bo to jest formalnie dosyć niezwykły film, bo on jest właściwie pozbawiony tak zwanych przeciwujęć. To znaczy nawet jeżeli do bohaterki ktoś mówi, czy ktoś na nią krzyczy, jak mamy w drugim odsłonie, to zawsze kamera pozostaje stricte na bohaterce. Nigdy tam nie ma tego odwrócenia, prawda, w drugą stronę. Dopiero w ostatniej scenie to się zmienia, kiedy kamera obraca się w stronę lustra, ale ogólnie rzecz biorąc tutaj ten fokus jest bezwzględny. Znaczy śledzimy rzeczywiście tylko tę jedną postać w każdym segmencie.
Tak, i to jest też film czarno-biały, wobec czego czy to jest w teatrze w Łodzi, czy w Warszawie, czy w Wrocławiu, nie ma znaczenia, bo my nie zauważamy różnic w plastyce.
Jeśli chodzi o dźwięk w tym filmie, warto jednak wymienić nazwisko Michała Żarneckiego, który współpracował jako dźwiękowiec przy wielu filmach Kieślowskiego, bo ta historia opowiadana jest także bardzo wyrafinowanymi środkami dźwiękowymi. Słynny przykład, scena, w której po raz pierwszy ciało baletnicy stawia jej opór, jest to podkreślone takim bardzo, bardzo głośnym oddechem, dyszeniem na ścieżce dźwiękowej. To zresztą jedyny moment, kiedy bohaterka coś mówi. Nie mogę. To są jedyne słowa, jakie padają z ust faktycznie bohaterki. I też ze względu na tę maestrię dźwięku, montażu, powtórzmy, Lydia Zon, fantastycznych zdjęć Witolda Stocka, z którym miałem przyjemność o tym filmie rozmawiać i który też wspomniał o tym podobieństwie do Marii Kieślowskiej, właśnie tych wszystkich bohaterek. Wydaje mi się pod względem formalnym to takie krystalicznie czyste arcydzieło Kieślowskiego. Nawet jeśli on sam by się z tym nie zgodził, mówiąc o tych tematach politycznych. Czy zgodziłby się, że w tym filmie te środki wyrazu dokumentów Kieślowskiego osiągają jakąś pełnię?
No oczywiście, ja się też z tobą zgadzam. To jest właściwie mój ulubiony film z filmów Kieślowskiego i on właściwie wszystko powiedziałeś tutaj. Ta maestria w doborze środków i taka żelazna dyscyplina, żeby uchwycić tylko to, co istotne dla niego w danej scenie kamerą, ale też mikrofonem, bo czasem to są jakieś bardzo ostre komendy, uwagi.
Co tak stoisz jak samowar?
Tak. Ten oddech, który też tutaj był, w tej scenie występuje Ewa Wycichowska i ona zdaje się była wtedy w całkiem dobrej kondycji, ale te ćwiczenia były przed kamerą jakby intensyfikowane, żeby ona wreszcie osiągnęła taki moment, że my usłyszymy, że już nie daje rady, więc tutaj Kieślowski jakby do końca wiedział, co chce. Nie wiem, czy pani Lidia Zono opowiadała o tym sporze dotyczącym nazwiska bohaterki ze sceny castingu, jak to określałeś?
Nie, chyba nie. Chodzi o tą panią Baranowską, tak? Nie pamiętam, ale chyba nie. To dopowiedz.
Bo pamiętam, że pani Lidia właśnie opowiadała o różnych sporach, które czasem mogły dotyczyć takiej drobnostki, jak umieszczenie na ścieżce dźwiękowej nazwiska albo imienia. I my właściwie nie poznajemy tych bohaterek z imienia. Do momentu, kiedy oglądamy casting do ról drugoplanowych i mają w nich wziąć udział tancerki, które już nie są pierwszej młodości, już nie są solistkami, i tam pada nazwisko Eli Baranowskiej, wcześniej reżyser, no takie różne słowa trochę deprecjonujące tancerki używa, no i
babuszki moje
kochane. Babuszki, tak. I pani Lidia wspomina, że tutaj upierała się, żeby usunąć to nazwisko, bo ta Ela Baranowska, ta tancerka jest tutaj wyróżniana przez kamerę. Widzimy, że no, wydmuchuje nos, że gdzieś tam się kładzie zmęczona na przerwie i że to jest będzie jakiś rodzaj napiętnowania, że my ją poznajemy z imienia i nazwiska. Natomiast Kieślowski ponoć się upierał, że właśnie o to chodzi, żeby oddać ten stan kogoś, kto jest już na tych niższych szczeblach tych schodów z pierwotnego tytułu. Że jeśli jest tam jakiś rodzaj lekkiego upokorzenia, no to, że
wielokrotnie powtarzana fraza na zastępstwo koleżanka Baranowska. Także ona jest tym zastępstwem, tym drugim wyborem.
Tak? No właśnie, więc
bardzo to tam wybrzmiewa. Jest to też jedyna bohaterka, która coś je na naszych oczach. Poznajemy ją, jak wgryza się w jabłko. Potem właśnie wydmuchuje ten nos, to wszystko jest już takie podkreślenie właśnie tej fizyczności, prawda, która w przypadku zawodu baletnicy no jest właśnie tym okrutnym wykluczeniem, prawda, że nie, ty już nie, ty możesz być tylko w tej grupie duchów lodowych, prawda, i to na zastępstwo.
Dokładnie. I to jest no, ciekawe, mówimy tutaj o filmie krótkometrażowym, prawda, że my możemy to dostrzec i możemy się temu przyjrzeć i wysłyszeć, ponieważ mówimy o bardzo precyzyjnie skonstruowanej miniaturze, której te wybory zostały dokonane. To wydaje mi się rzeczywiście bardzo trudne. Ja jestem też świeżo po obejrzeniu filmu Siedem kobiet w różnym wieku, który zrobiła Zuzanna Solakiewicz. To jest film z 2025 roku, który jest takim hołdem dla filmu Kieślowskiego i to jest film o tańcu nowoczesnym. Też podzielony. Zaczyna się inaczej. Zaczyna się od niedzieli, od występu, a potem oglądamy różne ćwiczenia na taśmie barwnej, inny rodzaj tańca, inne czasy, inna opowieść, bo to nie jest balet i widać, że to już ma inny charakter, już trudniej jakby, że tak powiem, utrzymać na więzi kamerę, żeby się tylko jednej postaci przyglądała, to zresztą chyba nie było też założeniem autorki, jest inny taniec, którego reguł my tak nie znamy i pewnych założeń jak w przypadku baletu, więc to jest jakby no, inaczej to się układa. Natomiast bardzo ciekawe jest to nawiązanie do Kieślowskiego i właśnie taki ślad, że to, o czym my mówimy tutaj, bo ci, którzy nas słuchają, mogliby powiedzieć, no, że my się akurat tym pasjonujemy, bo lubimy oglądać tego typu filmy, ale też są współcześni twórcy, dla których to jest ważny film i ten film bardzo ciekawy, też 15-minutowy Zuzanny Solakiewicz jest takim no, śladem tej fascynacji tym dziełem Kieślowskiego.
To pierwsze słyszę, bardzo chętnie go zobaczę, nie miałem pojęcia. Kończąc temat tego filmu, przytoczę jedynie anegdotę, którą już wielokrotnie powtarzałem, ale to jest najlepsza okazja, żeby ją powtórzyć. Mianowicie ten film uświadomił mi, jak uniwersalnym twórcą jest Kieślowski. Miałem przyjemność pokazywać ten film w Tokio, no, chyba na zaproszenie Instytutu Adama Mickiewicza o ile dobrze pamiętam. I to było niesamowite, bo po zakończonej projekcji podeszła do mnie jedna ze studentek, tam była duża, ogromna sala, która ćwiczyła sumo w tej reprezentacji szkolnej. Była to potężnie zbudowana młoda kobieta, która powiedziała, że to jest film o niej, że płakała oglądając ten film i że też wie, czym jest ciężki trening. I pomyślałem sobie, że to jest niebywałe, że tutaj, prawda, Kieślowski pokazuje te szczupłe jak gałązki, prawda, baletnice, które jeszcze na dodatek właśnie są krytykowane za to, jak wyglądają i tak dalej. Pokazuje ten reżim. A tutaj, prawda, młoda kobieta ćwicząca zupełnie inną dziedzinę i wymagającą zupełnie innej cielesnej postury, ona się w tym odnalazła, bo to jest właśnie o tym. To jest o dążeniu do jakiejś doskonałości w jakiejś bardzo wymagającej dyscyplinie. I już mniej ważne teraz, czy jesteśmy w Warszawie i tańczymy Jezioro Łabędzie, czy jesteśmy w Tokio i wchodzimy na matę sumo, to jest film o tym formowaniu się i o tym, ile trzeba poświęcić, jakiej woli to wymaga i tak naprawdę ile też trzeba znieść jakiejś przeciwności po prostu w tym procesie. Więc dla mnie wtedy, jak to usłyszałem, to pomyślałem, no to jest twórczość rzeczywiście uniwersalna, jeżeli na dodatek bez żadnego tłumaczenia, że tak powiem, kulturowego, ona dokładnie zrozumiała, o czym ten film jest. Ostatni film na dziś. Gadające głowy. Być może tytuł będący złośliwym przytykiem wobec Zygmunta Kałużyńskiego. 40 kilka, jeśli dobrze pamiętam, króciutkich wypowiedzi, mistrzowsko zmontowanych. Te wypowiedzi odpowiadają na pytanie, kim jesteś i czego byś chciał. Dodatkowo dostajemy na ekranie datę urodzenia każdej z osób, odliczamy wstecz. Coraz to starsze osoby pojawiają się przed naszymi oczami. Zaczynamy od momentu współczesnego, od noworodka. Kończymy na stulatce, która odpowiada na pytanie, czego by pani chciała więcej żyć. I to jest puenta tego filmu. Panorama twarzy, panorama postaci. Cud tego filmu polega na tym, że dzieje się też coś troszeczkę takiego jak w Siedmiu Kobietach, tak jakby to było jedno życie ze swoimi fluktuacjami, nadziejami, kryzysami. Troszkę zaczyna to brzmieć jak opowieść o jednym człowieku, a jednocześnie cud tego filmu polega na tym, że te kilkusekundowe wypowiedzi są perfekcyjnie dobrane, bo rzeczywiście czasami tych kilka słów sprawia, że czujemy się jakbyśmy tego człowieka poznali w pełni, że mamy pełny portret, mimo że jest to miniaturka. Skąd z kolei ten pomysł na film nas poniekąd doprowadzający do perfekcji taką formułę sondy ulicznej? Tak? Można by przejść się z kamerą i zapytać 40 osób, kim jesteś, czego byś chciał. Ten film jest niepozorny pod tym względem, wydaje się prosty, ale jednak dotyka czegoś więcej. Skąd pomysł na gadające głowy?
No, trochę już o tym powiedziałeś, bo i też ja zapowiedziałem gadające głowy, trochę przywołując kontekst festiwalu krótkometrażowych filmów w Krakowie z 1971 roku i tej krytyki, która spadła na twórców młodego pokolenia, czyli właśnie Kieślowskiego, Tomasza Zygadłę, ze wspomnianym tutaj też szkołą podstawową, ze strony Zygmunta Kałużyńskiego. To była taka trwająca przez parę miesięcy polemika dotycząca tej metody, która rzeczywiście była bardziej telewizyjna, ale która pozwalała, zdaniem Kieślowskiego i jego kolegów, bardziej przemówić bohaterom na temat tego, co myślą, a nie tylko pokazywać z zewnątrz ich zachowanie i nastroje różnych miejsc, tak jak to robił Karabasz, tak jak to może trochę było z miasta Łodzi. I po latach Kieślowski chyba chciał pokazać, jakby jak mistrzowsko można tą spostponowaną formę zaprezentować. Z archiwum twórczości Krzysztofa Kieślowskiego znajduje się też scenariusz tego filmu, w którym jest informacja, że na końcu pojawi się informacja, że ten film jest dedykowany Zygmuntowi Kałużyńskiemu. Ostatecznie z tego Kieślowski zrezygnował, ale to jest jakby potwierdzenie, że coś, co musiało go bardzo zaboleć i chciał udowodnić, jaka siła tkwi w tych rozmowach, które właśnie nie są sądem uliczną, które nie są na chybcika zadawanymi pytaniami zaskoczonym ludziom, ale jest pewnym studium portretowym, w którym nie tylko widzimy człowieka na tle jakiejś może mniej wyraźnej przestrzeni, która czasem w sposób bardziej czytelny, czasem troszeczkę mniej czytelny go dopełnia.
Zakład pracy, gabinet profesora.
Tak,
na przykład.
Tak, ale też, że te słowa, które padną z ust kogoś, kto musi się jakby dokonać takiej samozdefiniowania siebie poprzez te pytania, kim jesteś i czego byś chciał, że tkwi w tym ogromna siła i że można takie indywidualne portrety stworzyć, ale można też stworzyć portret społeczeństwa w jakimś ważnym momencie, bo jeżeli to jest rok 80, sierpień 80, to jest przecież w naszej historii moment, kiedy społeczeństwo ujawniło się w ruch Solidarności, prawda?
Czy my wiemy, w jakich miesiącach ten film był realizowany? Bo ja też oczywiście wyczuwam tu ten, nazwijmy to, solidarnościowy duch. Absolutnie, to jest film wręcz będący kapsułą czasu, jeśli chodzi o rok 80. Jak rozumiem, to musiało być kręcone już w takim czasie, kiedy Kieślowski też wiedział, co się dzieje, tak? Czy my w ogóle mamy informację, na jakiej przestrzeni czasowej to powstawało? Film ma metrykę rok 80. i jak rozumiem, musiał powstać na przełomie 79 i 80, prawda? Po wizycie papieża.
No właśnie, wydaje mi się, że tutaj też wizyta papieża i pielgrzymki i te tłumy, które się nagle pojawiły, to był pewnie też impuls, żeby pokazać, że...
Jedna z dziewczynek mówi, chciałabym, żeby papież przyjechał do Polski. Prawda?
Tak, tak. Więc to jest... To trochę jakby wywołałem tą solidarność, ale przecież właśnie o wiele ważniejsze może są tutaj te tłumy na Placu Zwycięstwa w czerwcu 79 roku. Nie pokazywane przez telewizję, ale pokazywane przez kamery Petryckiego, Jaroszewskiego, Stoka w filmie Pielgrzym, Andrzeja Trzosara Stawieckiego. To jest ujawnienie
skali
właśnie też pewnej odwagi ludzi, którzy nie boją się zamanifestować swojej wiary, przywiązania do Chrystusa w tym filmie, ale też dla Kieślowskiego są jakimś takim sygnałem, kim są ci ludzie, prawda? Czy żeby im się przyjrzeć, prawda? I tutaj wydaje mi się, że to jest taka okazja, żeby powrócić do tych gadających głów, którą tą metodę już świetnie opanował wcześniej w pięknym filmie Byłem żołnierzem o niewidomych weteranach. Ale tutaj ten film ma zupełnie inny charakter. Prawda?
Myślę, że jestem ciekaw takiego procesu, znowu użyję tego słowa, castingu do tego filmu. Ta grupa, którą widzimy, tych 40 paru osób. Dodam też, że podejrzewam, że te lata, które widzimy na ekranie, przynajmniej częściowo muszą być umowne. Nie wierzę do końca, że rzeczywiście każda z tych osób urodziła się dokładnie w tym roku, do której się podaje, bo dzięki temu mamy ten efekt odliczania, który jest perfekcyjny tutaj, prawda? Te lata ubywają. Ale do czego zmierzam? Jest to bardzo ciekawa próbka z dużą nadreprezentacją, powiedziałbym, zawodów inteligenckich, co jest też, uważam, znakiem czasu, bo jest to film, w którym co drugi rozmówca mówi o tym, prawda, że jestem humanistą, jestem socjologiem, marzę o tym, żeby społeczeństwo w końcu zaczęło realizować swoje demokratyczne zasady. To jest język inteligencki, to jest język, myślę, że przede wszystkim tych elit solidarnościowych, z, powiedziałbym, 1/4 zawodów robotniczych, włącznie z jednym, który był inteligentem, ale stał się robotnikiem, bo tam jest ten, prawda,
taksówkarzem się
byłem stało. Taksówkarzem, a teraz piję, ale też było, że byłem chyba właśnie...
Ten, który pije, to jest inżynier chemik.
Inżynier chemik pije, a ten, o którym myślę teraz, to był inteligent, który został taksówkarzem. Tak. Dobrze pamiętam. Tak. Więc to nie jest zarzut z mojej strony. Ja używam tu słowa nadreprezentacja, bo myślę, że ona jest świadoma. To znaczy, że w tym filmie ma wybrzmieć w bardzo klarowny sposób pewien etos, który właśnie się kształtuje, a tym etosem jest w końcu, prawda, jednolite wystąpienie inteligencji i klasy robotniczej, które tak długo nie mogło się wydarzyć, prawda, w trakcie historii PRL-u. Tutaj ono w końcu się wydarza. I ono się też wydarza w panoramie tego filmu, bo okazuje się, że robotników czy pielęgniarkę też uwiera to, że jest za dużo łokci i pleców, czyli że jest za dużo nepotyzmu, a profesor socjologii także uwiera to, że w końcu oczekuje, żeby zostały wprowadzone w sposób realny, a nie symboliczny dwa pojęcia: wolność i demokracja, o ile dobrze pamiętam, prawda? W tym sensie wydaje mi się to też genialny film polityczny, w tym sensie takim głębokim, że on wypływa z przekonania, z doboru materiału i on ma nam pokazać, że to społeczeństwo jest w takim momencie, że ono jest gotowe na coś. Na co? To już jest zostawione, prawda, w tle. Więc nie tylko film egzystencjalny, ale też chyba właśnie film tego momentu, prawda? Film polityczny, film roku 80.
Myślę, że masz absolutnie rację. Chociaż fakt, że my z takim zainteresowaniem po latach ten film oglądamy, wynika też, że on pewne uniwersalne prawdy o ludziach, że te postawy i stosunek ludzi do świata wypowiedziany nie wymaga zbyt wiele komentarza i jakby przyjrzenia się, co się wtedy działo w Polsce, bo ujmuje nas no, pewna klasa ludzi, tego jak o sobie mówią i co jest dla nich ważne, bo to są no, piękne miniaturowe portrety kogoś, kto jest bardzo nieśmiały i mówi, że jestem w zasadzie nikim, prawda? Ktoś, kto ma pewną odwagę czasem krytycznie o sobie powiedzieć. Myślę, że to jest też taki film pokazujący, no jakby zmienia się spojrzenie na świat wraz z wiekiem, prawda? Dla dzieci to jest, tu chciałbym być samochodem syrenką, coś, co jest bardzo blisko rodziny. Im bardziej jesteśmy środka, tym bardziej te postulaty społeczne dochodzą do głosu. A przy końcu to już jest jakby takie podsumowanie, dystans do świata.
I też takie właśnie egzystencjalne, prawda? Tak. Troski. Jestem wdową po Stanisławie, tak. Prawda? Wybrzmiewają już takie właściwie ostateczne tematy bardziej, to prawda. No włącznie z tym absolutnie genialnym ostatnim wywiadem, prawda? Którym stulatka mówi, że chciałaby więcej żyć. To jest taka no, bardziej perfekcyjnej kody w tym filmie nie można by było sobie wyobrazić, prawda? Czy wiemy coś o czy procesie pracy nad tym filmem, czy archiwum Kieślowskiego tutaj coś ujawnia, jeśli chodzi właśnie o to, jak ten film był przygotowywany, przyjęty, jak sam Kieślowski go oceniał?
Chyba ten film miał początkowo tytuł Trzy pytania. Natomiast trochę światło na proces realizacji tego filmu rzucają materiały, które się zachowały w archiwum Wytwórni Filmów Dokumentalnych w Warszawie, dlatego że tam zachował się jakiś wybór, pewien wybór gadających głów. Nie wiem, czy jest do nich dźwięk. Ja widziałem je w wersji niemej, które nie weszły do filmu. I odnosi się wrażenie, że jednak do każdego roku albo do każdej daty urodzin było więcej niż jedna osoba.
Może te daty jednak są właściwe.
Mi się wydaje, że te daty są właściwe. Jeśli to, co oglądałem, jest pewnym wyborem, czyli nie całością z tych ponad 100 rozmów, to być może zostały zachowane ze względu na to, że były równie ciekawe. Ważne. Tam więcej też widać w tle. Ktoś ćwiczy karate. Jakieś inne przestrzenie są, więc to świadczyłoby o tym, że, no, że przynajmniej w pewnej grupie wiekowej było kilku rozmówców, żeby wybrać. Kiedy rozmawiałem nie tak dawno z panią Marią Kieślowską o tym filmie, ona wspominała, że pośród dzieci była dziewczynka niesłychanie rozwinięta, bardzo inteligentna, która dała absolutnie fantastyczną opowieść. I wiedziała o niej dlatego, że mąż zaprosił ją do montażowni i pokazał jej, a wiązało się z jego pytaniem, czy użycie tego, tej wypowiedzi, jakkolwiek autentycznej, nie zabrzmi fałszywie. Czy widz uwierzy, że taka młoda osoba jest zdolna do tak dojrzałej odpowiedzi? No i ostatecznie ona się nie znalazła w filmie.
Bo widz miałby podejrzenie, że jest jakoś
Że nie uwierzyłby, że tak młoda osoba potrafi tak mądre rzeczy mówić. Nie pamiętam, kto to jest, nie znam tej osoby. Rzeczywiście życie potwierdziło, że to ona przeciętnie uzdolniona osoba, ale to rzuca światło na pracę nad tym filmem. To znaczy, że Kieślowski pewnie miał różne warianty i nie tylko kierował się wyborem najciekawszych odpowiedzi, ale też jak one współbrzmią z innymi, czy brzmią autentycznie, czy fałszywie, jak ktoś powiedział. Może były takie, które brzmiały nieprzekonująco. A obecność tutaj, zaproszenie pani Marii, też rzuca światło, że 15-minutowy film, ale jednak rozmach przygotowań, ta staranność, czas, ważenie każdej wypowiedzi, każdego słowa, pokazuje, że to jest podejście, którego byśmy nie podejrzewali w przypadku do filmu krótkometrażowego. I to bardzo ciekawe, proste założenie. Dać ludziom czas, żeby przemyśleli te pytania, bo kto z nas byłby gotów odpowiedzieć, kim jesteś i czego byś chciał tak w ciągu z marszu, albo nawet mając bardzo krótki czas na refleksję. To wymaga jednak pewnego namysłu i jest też uszanowaniem tego, kto mówi. Pięknie to zresztą wyszło po latach, kiedy Krzysztof Wierzbicki, którego tutaj wspominam, postanowił nakręcić w 2004 roku Gadające głowy 2. I
nigdy to nie widziałem. I powstało to?
Tak, powstało. Odnalazł niektórych żyjących bohaterów. Okazało się, że chłopiec, który chciał być syrenką, został grafikiem komputerowym na przykład. Pan, który uważał, że nic nie robi i w zasadzie pije i to jest wszystko, co robi, wyemigrował do Kanady.
Kolejna osoba.
Czasem niektórzy już nie żyją, ale w ich miejsce wypowiadały się dzieci. I to jest taka pani, która mówiła, że przeszkadzają jej łokcie i plecy. Tak gorzko mówiła o tej rzeczywistości 2004 roku, że dzisiaj już by powiedziała chyba, że są szpony i pazury. Więc to jest ciekawe, że dzisiaj ten 2004 rok to jest 21 lat temu. Tak. I okazuje się, że tą metodą też ze zdjęciami Jacka Petryckiego, ten film coś mówi o tej naszej niedawnej przeszłości. Też wyłania się z tej samej metody bardzo ciekawy obraz takiej indywidualności, które oglądamy, ale też takiego rozczarowania polityką, tym, co się w Polsce zadziało. Jeden z młodych ludzi mówi, że chciałbym, żeby się już ten PRL skończył, chociaż jest 2004 rok, żeby Polacy zmądrzeli, więc jakby podobny ton, inna epoka. Wypowiedzi też widać przygotowane i choć może nie ma takiej siły jak film Kieślowskiego, to jednak ta metoda przy podobnym podejściu, też z filmowaniem ludzi w pewnych przestrzeniach, w których mieszkają, żyją czy pracują, przynosi efekt. On ma dwie części. Jedna to jest jakby powrót do bohaterów. Pani, która tam mówi, że czuje się wolna tam w górach wysokich. Okazała się potem dziennikarką telewizyjną i też...
I film jest w kolorze, jak rozumiem.
Film jest w kolorze, tak. A druga część to jest jakby ludzie w różnym wieku. Tutaj już nie ma takiej dyscypliny, żeby rok po roku pokazywać. Czasem przeskakuje się po parę lat, aż do stuletniej pani, która tutaj w tej wypowiedzi chce przygotować jakieś... przywołać pamięć swojego ojca i chce jeszcze zdążyć odrestaurować nagrobek swojego ojca na Powązkach, gdzie też chce być pochowana. Przy czym pojawia się też 103-letnia pani, która przeżyła kilka wojen i ma nadzieję, że te jej doświadczenia się nie powtórzą. Więc wspominam też o tym, że już właściwie od lat 90. w różnych miejscach podejmowano próby takiego remake'u dokumentalnego. Na Uniwersytecie Warszawskim, z tego co pamiętam, na kursie chyba prowadził Marcel Łoziński, chyba taka próba się pojawiła w Sokołowsku, w którym bywamy w 2011, na pierwszym Omarza Kieślowski też rejestrowano takie próby i chyba Matuszyński w czasie pandemii też zrobił
taki film.
Gadające głowy. Piotr Stasik chyba też gadające głowy w Birmie, więc to jest film, który przyciąga filmowców, żeby spróbować, żeby może ten efekt tą z pozoru prostą formą osiągnąć w innej rzeczywistości, w innych społecznościach i to świadczy o takiej sile sile działania tego filmu, który nie pamiętam dokładnie, kto jest wydawcą, ale w anglojęzycznym tomie zatytułowanym 100 filmów, 100 światowych filmów dokumentalnych jest jedynym polskim filmem.
Tak. British Film Institute wydało taki przewodnik i rzeczywiście jest to jedyny polski film, że tak powiem, tutaj triumf, ostateczny triumf Kieślowskiego nad Kałużyńskim. Myślę, że te rozmaite próby, o których mówisz, znam tylko niektóre, ale też dowodzą tego, jakkolwiek są ciekawe, że ten film ma jednak unikalne mistrzostwo w tej prostocie właśnie. Jest rzeczywiście niebywale skondensowany. To jest te 14 minut czy 15, w których naprawdę mamy wrażenie, jakby się właśnie przed naszymi oczami rozegrało się to ludzkie życie. I ten film naprawdę dowodzi, że Kieślowski był wybitnym artystą, otoczonym wybitnymi współpracownikami i tutaj nie ma przypadku nomen omen. Nie są to rzeczy łatwe do powtórzenia, do podrobienia, nawet do zripostowania filmowo, bo tutaj wchodzi w grę tak spójna chyba wizja człowieka, chyba wizja sztuki, chyba wizja dokumentu, prawdy dokumentalnej. Tutaj urwiemy tę opowieść. Co prawda Kieślowski jeszcze wróci do formy dokumentalnej, czy to w filmie Dworzec, czy w późniejszym filmie 7 dni tygodnia, ale jednak początek lat 80. to jest ten moment, kiedy zwrotnica jego twórczości zostaje zdecydowanie zwrócona w stronę kina fabularnego. Jak piszesz w swojej książce Dokumenty Kieślowskiego, oczywiście w tym kinie jego fabularnym znajdzie się wiele tropów, które podjął w dokumentach, ale będzie to już przynajmniej trochę inny Kieślowski. Myślę, że Gadające głowy są dobrym punktem, w którym omawianie Kieślowskiego dokumentalnego można przerwać. Czy wracasz do tej twórczości pomimo tego, że tak dobrze ją znasz? Wracasz na zajęciach czy w dalszych swoich badaniach i w Sokołowsku oczywiście, do którego jeździsz? Czy jest to taka studnia, która pozostaje trochę niewyczerpana?
Absolutnie. To tutaj przed naszym spotkaniem oczywiście też sobie przypomniałem. Odnowione wersje, które dzisiaj możemy oglądać, też pewne drobne szczegóły gdzieś ujawniają. Może nie zmieniają wymowy filmów, ale to jest też taki element, którym coś jakby wybrzmiewa pełniej, czego wcześniej na tych wersjach jeszcze, które na początku oglądaliśmy z VHS-ów, trzeba było wybierać. Ale też wiedza o kontekstach, o okolicznościach, o pytaniach, które tutaj można postawić tym filmom, wytropić, przyjrzeć się im uważniej. Przecież z każdym kolejnym oglądaniem też jesteśmy trochę innymi ludźmi, coś innego zauważamy i jakoś inaczej przeżywamy, ale mam wrażenie, że te filmy jakoś tak podnoszą na duchu za każdym razem oglądania, że to jest taki autentyczny zysk widza, który może się spotkać z tym światem, z tymi ludźmi, z tą wrażliwością, z tą formą. I przekonać się, jak wspaniały może być film dokumentalny.
Bardzo dziękuję Ci za tą wizytę i mam nadzieję, że nie będzie ostatnia.
Dziękuję również.